Radio Kraków Kultura.
Georgina Gryboś przed mikrofonem, a to kolejna audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. A ze mną Rafał Siderski dzisiaj. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Może to Państwa zaskoczy, że z fotografem będziemy rozmawiać o książkach, ale okazuje się, że takie wydawnictwa, które nazywają się fotoksiążki, mają się w Polsce całkiem nieźle i swoje cegiełki do tych publikacji dokłada również Rafał. Dziś mam przed sobą książkę, która nas będzie prowadzić, czyli książka Wyjedź, zostań, ale możecie Państwo jeszcze znaleźć książkę, którą Rafał Siderski stworzył z Małgorzatą Lebdą, Dopływy, drgania, powidoki i pieśni na brzegach, ale nią dzisiaj się nie będziemy zajmować. Zostaniemy w zgoła innej tematyce. Rafał, wytłumaczysz się trochę z tej książki. Może zacznijmy od chronologii wydarzeń. Kiedy wydarzyło się tak, że w twojej głowie zaświtał pomysł, żeby zmierzyć się z historią rodzinną, twoją bardzo osobistą historią i spróbować opowiedzieć ją w takiej, a nie innej formie? O tej formie będziemy później rozmawiać, ale zacznijmy może od początku.
Myślę, że ten pomysł był we mnie tak gdzieś od 22-23 roku życia, bo wtedy już trochę się zajmowałem fotografią i wiedziałem, że te historie mogą być zajmujące i mogą być interesujące też dla innych. Ale też chciałem to wydarzenie, które jest jakby podłożem w ogóle do stworzenia tej książki, trochę przepracować na swój sposób. A na fotografii się trochę znam, więc kiedy uznałem, że jestem już w miarę gotowy, żeby podjąć ten temat, to na szczęście też przyszła do mnie znajoma z Centrum Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, bo ja jestem z Białegostoku, i zaproponowała wystawę. Mieli taki cykl wtedy Wyjechani, o ludziach, którzy wyjechali z Białegostoku, ale cały czas jakoś są połączeni z miastem i tworzą. I to byli fotografowie, to byli malarze, graficy, najprzeróżniejsi artyści. I miałem totalną swobodę w tym, co chciałbym zrobić. Więc pomyślałem, że to jest dobry pretekst, żeby z tą historią, bo ja już wtedy mieszkałem od kilku lat w Warszawie, wrócić do rodzinnego Białegostoku, tam pokazać, no i przejść przez te wspomnienia, trochę zrobić taką archeologię domowego archiwum rodzinnego i zmierzyć się też trochę z tym tematem po prostu.
Mówisz zmierzyć się, bo może warto powiedzieć, że próbujesz napisać, znaleźć swojego tatę. Ja sobie otworzę tę książeczkę, jedną z książeczek, która jest z twoim imieniem na, nazwijmy to, okładce, i zaczynasz zdaniem: nie znam swojego taty. Natomiast ostatnie zdanie tego króciutkiego tekstu to wszystko jest namiastką taty, ale nie mogę mieć nic więcej. Nie jest to wesoła klamra i nie jest to radosna historia, z którą się mierzysz, jak sam powiedziałeś. To przybliż nam proszę sytuację, która cię sprowokowała do tego, żeby w ogóle grzebać w archiwach i szukać taty.
Dobrze, to może też zacznę parafrazą pewnie tekstu, który jest wstępem do książki. To są takie dwa akapity na początku. I ostatniego dnia lata byliśmy z moimi dziadkami nad jeziorem, miałem wtedy 8 lat i to było takie ostatnie chwytanie wakacji, ostatnie chwytanie czasu jeszcze przed szkołą. I jak wracaliśmy z tego jeziora, to otwierając dom słyszałem, że dzwoni telefon. I od razu krzyknąłem, że pewnie tata dzwoni, bo mój ojciec był na emigracji w Stanach Zjednoczonych. To chyba dość, myślę, powszechne doświadczenie w polskich rodzinach, że ktoś wyjeżdżał za chlebem, za lepszym życiem, za lepszym jutrem, gdzieś za granicę, wtedy do Stanów, no bo wiadomo, dolar to był wtedy dolar. I później z tym małym majątkiem wracał, żeby jakoś sobie ułożyć życie tutaj w Polsce. Więc ja miałem 8 lat, taty właściwie nie pamiętałem wtedy. I słyszałem ten telefon, że pewnie dzwoni tata, więc poleciałem szybko jako najmniejszy, chyba najzwinniejszy do kuchni. Odebrałem telefon i jakaś pani powiedziała, że chciałaby rozmawiać z mamą albo z babcią. Więc przekazałem telefon i poszliśmy z bratem się umyć po prostu po jeziorze, ręce, twarz i tak dalej. I nagle słyszę krzyk, dosłownie krzyk mojej babci, która krzyczy: Mareczek, Mareczek. No i okazało się, że ten telefon to jest informacja o tym, że mój ojciec w tych Stanach zginął. Więc w taki sposób dowiedziałem się o tym, że nie dość, że nie mam wspomnień z ojcem tak naprawdę, to też ich już nie będę miał. I wtedy zaczął się taki dość dziwny okres w naszym życiu, bo to była miesięczna żałoba właściwie, no bo to był rok 92, więc proszę sobie wyobrazić, jak skomplikowane, może inaczej, teraz skomplikowane jest ściągnięcie zwłok z zagranicy, zwłaszcza z oceanu, a proszę sobie wyobrazić, że jest 92 rok, internet nie działa,
nie.
Jakby nie mamy przetartych szlaków, nie wpisujemy tego w Google i tak dalej, także nie wiadomo, co robić, a do tego w domu jest moja babcia, czyli mama, taty razem z moim dziadkiem, którzy są przytłoczeni tą żałobą, bo to młodszy syn. Jest moja mama, która jest również w żałobie, ja, który mam 8 lat, mój brat, który ma 11 lat. No i to wszystko spadło tak naprawdę na mego wujka, starszego brata mego ojca. Ja też nie wiedziałem, jak to wyglądało. Bądźmy szczerzy, jak mam się 8 lat, to się nie myśli o takich rzeczach, ale właśnie pracując nad książką i próbując zebrać informacje, i to te inne informacje niż te, które zazwyczaj słyszałem, no bo wiadomo, wspomnienia, ktoś mówi, że Mareczek, czyli mój ojciec, był taki, że był wspaniały,
fajny,
że to, że tam,
to
tak. I tak dalej. A tutaj się po prostu spotkałem z tymi bliskimi osobami, żeby trochę mi opowiedziały, a trochę też do tego pretekstem były zdjęcia, które gdzieś tam w archiwach rodzinnych wygrzebałem, wyselekcjonowałem, no i w jakiś sposób też ułożyłem.
Chcieli odpowiadać na pytania twoi bliscy, bo tutaj mamy mamę twojego taty, jego żonę, starszego brata, no i synów, czyli ciebie i twojego starszego brata. Wy zabieracie głos w takich, powiedziałabym, bardzo lakonicznych, okrojonych historyjkach. To w zasadzie trwa minutę to czytanie. Jest jakimś takim powidokiem, takim... Zastanawiam się, jak to powstawało, bo ile było godzin rozmów, nie mówię o latach, mówię już o intencji stworzenia tej książki, ile było pauz, ile było ciszy, ile było być może niewygodnych pytań, które zadałeś, bo jeżeli mówisz, że chciałeś usłyszeć to, czego nie mówi się być może już, kiedy nadchodzi strata i tej osoby już nie ma wśród ludzi, czy bliższych, czy dalszych, no to zakładam, że chciałeś zweryfikować też być może te wydarzenia, które nie były najwygodniejsze?
To, co pytasz, to był największy stres przy pracy nad tą książką, nad tym materiałem, bo ono się składa z 5 historii 5 osób, plus 2 części historii, które bazują tylko i wyłącznie na archiwach. I to jest okres, kiedy mój ojciec mieszkał w Polsce i okres, kiedy mój ojciec był za granicą na emigracji. I kiedy sobie wymyśliłem już tą strukturę, że wiedziałem, w jaki sposób to opowiedzieć, powiedzmy, taką mechanikę działania i obrazu, i tekstu, i tak dalej, no to pierwsze pytanie w mojej głowie też pojawiło się, a właściwie pierwsza wątpliwość, to było to, że no tak, ale jak mi wujek, babcia albo mama powie, że nie, że oni nie chcą tego wracać, to pozamiatane. W sensie jakby wszystko upada i nie ma tego materiału. I do każdego z nich właściwie szedłem trochę z duszą na ramieniu. Bo wiem, że to jest bolesne wspomnienie i to jest coś, o czym duża część osób po prostu nie chce rozmawiać. Na szczęście wszyscy powiedzieli, że tak, że oczywiście, że bardzo chętnie wezmą udział w tym projekcie i byli bardzo, bardzo pomocni. A praca wyglądała tak, bo te listy, które są w książce, bo one są w takiej formie listu
z miejscem,
do mnie,
z datą.
Tak, do mnie, są stworzone na podstawie wywiadów wideo. Bo ja wielokrotnie jeździłem, rozmawiałem, te zdjęcia, które są też tutaj wykorzystane, przeglądałem i gdzieś tam rozmawiałem z tymi bliskimi. No a kiedy mieliśmy to już wszystko przegadane, to ja trochę taką bardzo prostą, dokumentalną metodę zastosowałem, w sensie ustawiłem aparat, który nagrywa wideo i dyktafon na osobę i powiedziałem po prostu w świetle tego, co wiecie o moim tacie, co jest na zdjęciach i tak dalej, po prostu opowiedzcie mi o ojcu. I ja nie zadawałem pytań, to była jedyna rzecz, którą ja zadałem i pozwoliłem po prostu im mówić. I tutaj wujek wspominał młodzieńcze czasy, o których ja kompletnie nie miałem pojęcia, już nawet nie mówię o tych dziecinnych wspomnieniach, kiedy oni byli chłopcami, ale o tym, kiedy wujek już był na studiach, a mój tata, w liceum, kiedy mieszkali razem, tak właściwie na budowie domu w Białymstoku, bo ten dom był wtedy w budowie. Babcia wspominała o tym, o czym też nigdy wcześniej nie słyszałem, że mój ojciec chciał być kiedyś marynarzem, chciał iść do szkoły morskiej, ale z dziadkiem mu nie pozwolili. I też kiedy się tego słucha, to tam mam wrażenie, że słychać trochę taki może nawet żal, że mu nie pozwolili, bo może wtedy by te życie potoczyło się inaczej, prawda? I te wydarzenia wszystkie.
To zresztą jest to wyznanie, że no właśnie może byłoby inaczej,
może byłoby,
gdyby...
Tak. Więc to jest taka metoda pracy, którą później też zobaczyłem u Swietłany Aleksiejewicz zresztą, która też po prostu, i uważam, że to jest absolutnie wspaniałe u niej, że ona po prostu pozwala bohaterom mówić. I myślę, że też jest ważne przy pracy z ludźmi, że my jako twórcy, jako autorzy, i to nieważne, czy to będzie fotograf, artysta, fotoreporter, czy dziennikarz, że potrafić też schować siebie w tym wszystkim, prawda, gdzieś. Też tak sobie teraz myślę, że czasem jak chyba dużo jeżdżę samochodem między Krakowem a Częstochową, bo wykładam w Częstochowie, sobie słucham podcastów i jak słyszę, że prowadzącego jest za dużo, to zmieniam stację.
Rozumiem.
Na świecie.
Cisza i cierpliwość tutaj doprowadziły do tych wspomnień, czy dzielenia się tymi wspomnieniami, które cię interesowały? To zadziałało?
Tak. To zadziałało, bo też ja nie chciałem kierunkować, nie chciałem, żeby to było coś na zasadzie, mówiąc tak kolokwialnie, wyciągania brudów, czy jakiegoś takiego publicznego prania prywatnych spraw. Bardziej chodziło mi o to, żeby te osoby mi opowiedziały to, co chcą opowiedzieć, ale to, czego jeszcze nie wiem. Bo też podejrzewam, że gdybym zaczął dopytywać na przykład jakieś niewygodne rzeczy, no w życiorysie każdego z nas są jakieś takie rzeczy, te osoby mogły się po prostu zamknąć. Tak w sobie po prostu zamknąć, że one nie chcą o tym mówić, się wycofać i tak dalej. Więc jak gdzieś tam między wierszami coś wychodziło, że gdzieś było różnie, no to zostało. Ale też nie naciskałem w żaden sposób. Ale też myślę, że wszystko, co dobre, wymaga czasu. W sensie, kiedy myślę o literaturze, kiedy myślę o sztuce, o fotografii, o filmie, to jeśli damy czemuś czas i uwagę my jako twórcy, to jest duże prawdopodobieństwo, że wyjdzie z tego coś wartościowego.
A ile czasu dałeś tej książce?
Materiał na wystawę powstawał, to było pół roku intensywnej pracy, takiej totalnie intensywnej. Ja pamiętam, że wtedy mieszkałem w małej kawalerce w Warszawie i się śmiałem sam do siebie, że moje ściany wyglądają jak pokój seryjnego mordercy, bo ja miałem poprzyklejane na plastelinę archiwalne zdjęcia, plan galerii, jakieś też wydruki, gdzie tam sobie coś robiłem, notatki i tak dalej, żeby po prostu być w tym i na to patrzeć. No i dużo też wycieczek między Warszawą a Białymstokiem, bo ja sobie wymyśliłem w tej książce, że takim punktem, wizualnym punktem spinającym każdą z tych historii z perspektywy osób jest portret, który ja wykonuję. I to jest portret w miejscu, w którym osoba sobie wybrała jako miejsce ze wspomnieniami o moim ojcu. I największym przedsięwzięciem to była moja babcia, która powiedziała, że ona, takie wspomnienie, jakie ma, to jest, kiedy pierwszy raz mój ojciec wracał ze Stanów, bo on tam był dwa razy, i odbierali go z lotniska w Warszawie. Wracając, zrobili taki mały piknik na trasie między Warszawą a Białymstokiem, gdzieś zaraz za Warszawą. I nawet są zdjęcia z tego pikniku, które są wykorzystane w książce, z tym, że babcia nie wiedziała, gdzie to dokładnie jest. To jest teraz, mówiła, że gdzieś przy trasie, ale ta trasa została przebudowana już w tym okresie, więc ja najpierw spędziłem ze 2-3 dni jeżdżąc po prostu serwisowymi uliczkami wzdłuż obecnej trasy Warszawa-Białystok, żeby znaleźć to miejsce. No a później była wycieczka po babci do Białegostoku, z babcią Podwyżków, bo tam to było. I pamiętam, że jak zatrzymaliśmy się w tym miejscu i powiedziałem babci, to jest chyba tu, to babcia powiedziała, że tak, że to na pewno tu, że jakby to dokładnie tak wyglądało, ale ja mam, myślę, że 99% pewności, że to nie było to miejsce.
Ale wiesz, też... może po prostu pozostać tym miejscem na zdjęciu, jeśli to jest istotne.
To też nie, jakby w tym całym zabiegu z tymi portretami, miejscami, nie chodzi o to, żeby to była dokumentacja tego miejsca i osoby w tym miejscu, tylko bardziej, żeby ta osoba trochę weszła w stan psychiczny tego miejsca. Więc jeśli to jest autentycznie to miejsce i to było tam, to fajnie. Ale jeśli moja babcia na przykład uważa, że to jest to miejsce i ona naprawdę sobie przypomniała tamten czas, tamte emocje, taką trochę... To jest trochę też tak, jak działa fotografia, w sensie to miejsce ma być taką kotwicą pamięci, żeby trochę pobudzić emocje, które są gdzieś zakopane w nas, sensie w moich bohaterach, czy też we mnie, bo też jestem jednym z nich, i wprowadzić pewien stan emocjonalny, który ja starałem się o tyle, ile to możliwe, zawrzeć na zdjęciu.
Powiedziałeś przed chwilą, że rozpisywałeś sobie na ścianie niemal jak właśnie śledczy podczas wiesz, dochodzenia mapę, żeby w tym być. Co to znaczy w tym być, kiedy mówimy o tego rodzaju procesie?
Znaczy w tym być to tak, wtedy tego tak bym pewnie nie nazwał, ale teraz to myślę, że to po prostu być w procesie twórczym. Mhm. Bo to też jest... Kurczę, to jest tak, że proces twórczy jest jednym z najwspanialszych stanów, w jakim kiedykolwiek byłem. Taki zaangażowany proces twórczy, kiedy jesteśmy w jakiejś historii, którą chcemy opowiedzieć, w tworzeniu. I to nie mówię o jakimś takiej wenie, jak sobie wyobrażamy, że nagle na, nie wiem, malarza spłynie ten strumień światła z nieba i on w amoku właściwie maluje i to jest arcydzieło.
A później w ogóle nie pamięta, które farby brał do ręki.
Tak, a później nie pamięta, które farby brał do ręki, tylko to jest coś takiego, że pozwalamy sobie na takie totalne skupienie na danej pracy. I to nie jest tak, że zawsze wszystko wtedy wychodzi super. Właściwie mało kiedy wtedy wszystko wychodzi super. Ale te każde potknięcie i każde jakieś takie nawet nie chcę nazywać niepowodzeniem, ale taki eksperyment, który nie wyszedł, prowadzi nas do tych dobrych rzeczy, które w końcu lądują w finalnej części. Mm-hmm. I bycie w tym procesie jest, tak jak powiedziałem, wspaniałe, ale jest też strasznie, strasznie upierdliwe i powoduje wiele frustracji.
To opowiedz o tej frustracji.
Skanuje się na przykładzie tej konkretnej książki, prawda? Dużo zdjęć do zeskanowania, układanie tego, sprawdzanie, czy to działa, zastanawianie się, czy ten język wizualny, który wybrałeś, będzie czytelny dla innych, bo też proszę pamiętać, że w książkach fotograficznych to, które zdjęcie następuje za którym, czy ono jest na jednej stronie, na dwóch, jakiejś wielkości i tak dalej, to wszystko ma znaczenie.
Ja się jeszcze tego uczę, ale walczę.
To są wszystko takie decyzje, które podejmujemy i trochę później mówimy, kiedy myślimy, że to działa, to właśnie w świecie fotografii jest takie trochę powiedzenie sobie i wszystkim sprawdzam, że jakby ja to wypuszczam i zobaczymy, co będzie, bo nigdy się nie ma pewności, że to zadziała. Ja często też, jak opowiadam o książkach fotograficznych, to mówię, że to jest język wizualny, do którego nie dostaliśmy zasad gramatycznych po prostu. I jakby widzimy te literki czy też zdania w postaci tych pojedynczych zdjęć, ale nie do końca wiemy, jak je ze sobą łączyć. To są różne sposoby, różne taktyki, różne pomysły. I ogólnie takie układanie zdjęć nazywamy edycją. I kiedyś mój kolega powiedział takie ładne zdanie, że co do edycji, to nie ma żadnych zasad. Są po prostu dobre i złe edycje. I trochę tak to działa, że to jest takie eksperymentowanie i im więcej tych eksperymentów prowadzimy, tym już wiemy, że na przykład to zdjęcie z tym zadziała, a tamto z kolejnym nie. I to mogą być połączenia zarówno merytoryczne, bo jedno zdjęcie następuje po drugim i jakby analizując to zdjęcie tak od strony czysto intelektualnej widzimy, że treść tych zdjęć nam się zgadza. To mogą być połączenia graficzne, to mogą być połączenia emocjonalne, że powiedzmy treść jednego zdjęcia z wydźwiękiem emocjonalnym następnego nam działa i tak dalej, i tak dalej. Także jak Państwo słyszycie, tych możliwości jest naprawdę dużo, no ale w przeciwieństwie do języka pisanego, mówionego, nikt nas tego języka nie uczy tak naprawdę.
Muszę ci powiedzieć, że zaczęło we mnie pracować to zdanie, za które pochwaliłeś swojego kolegę, czyli edycja dobra albo zła. Dla mnie to jest bardzo niejasne, więc ja bym jednak chciała, żebyś mi wytłumaczył, jak w takim razie, nawet intuicyjnie, określić, że coś działa, bo być może to, że zadziała to dla jednej lub dwóch osób, które kiwną głowami, to wcale nie będzie opowieścią o tym, że jest dobre lub złe. Wiesz, dobre i złe to jest taka trochę opowieść, w zależności od tego, komu to dasz do ręki, to może być dobre albo złe.
Dobrze, to jakby to powiedzieć.
Rafał wygląda na zmęczonego teraz.
Nie, bo to jest taki temat, na który pewnie można by nagrać oddzielną audycję.
Słuchaj, zawsze takie pytania się pojawiają, wiesz o tym.
W sensie dobra edycja to jest taka edycja, która budzi emocje, która jest czytelna przez kogoś. I ja nie mówię o tym, że mamy klucz do tej edycji, że ja sobie wymyśliłem na przykład, że jeśli ktoś patrzy na to zdjęcie, przewraca stronę, widzi następne, to ma poczuć to i to, czy czytać to i tamto, prawda? Tylko dobra edycja to jest taka, która też dla mnie osobiście jest edycją otwartą na interpretację. bo tak jak powiedziałaś, różne osoby to oglądają i na przykład jeśli weźmiemy moją książkę Wyjedź, zostań, to zupełnie inaczej odbierze ją ktoś, kto powiedzmy miał dzieciństwo bez jednego rodzica, bo był za granicą przez 10-15 lat, prawda? Mm-hmm. I ta figura nieobecnego ojca na przykład jest super wyraźna, a inaczej odbierze ktoś, kto na przykład jest zafascynowany Stanami, dla niego Stany to jest cały czas jakaś ziemia obiecana i chciałby na przykład tam wyjechać, tam żyć i tak dalej, prawda? To, co ja mogę zrobić, to ułożyć zdjęcia, ułożyć edycję w taki sposób, żeby ona zarówno działała dla jednych i dla drugich, ale też, żeby ona była otwarta na te interpretacje.
Ja tu ty jesteś otwarty na te interpretacje?
Tak. W sensie ja wychodzę z założenia, że kiedy ja publikuję, kiedy ja wypuszczam i to jest, jakby książka jest bardzo specyficzna, bo jeśli robię wystawy, to ja mogę z wystawy na wystawę coś zmieniać. Bo jest inne miejsce, bo widzę na przykład, że coś działa albo coś nie działa i to jest zawsze w procesie. Prawda? Książka, kiedy się wypuszcza, ona już jest od A do Z złożona i tu nie ma poprawek. Prawda? Mhm. Więc tak, no, to jest takie trochę ryzyko w tym wszystkim.
Pytam też o to, bo kiedy decyduje się twórca lub twórczyni na opowieść tak osobistą i nie udaje, że to jest inną opowieścią, czyli nie chowa się za podmiotem, nie udaje, że to jest fikcyjna opowieść, tylko mówi wprost: moje poszukiwanie, moja próba odpowiedzenia sobie na pytanie, czy próba odtworzenia człowieka, którego nie znałem, tak jak w twoim przypadku. Zastanawiam się, na ile tu właśnie jest oczekiwanie interpretacji. Bo to jest jednak historia, z którą ty masz taką, a nie inną relację. Bohaterowie i bohaterki twojej książki taką, a nie inną. Więc gdzie tu pole do interpretacji? Tylko emocjonalne, bo to już jest ten filtr taki, wiesz, dla mnie stuprocentowy tej drugiej osoby, który i tak będzie reflektorem skierowanym na ciebie, jak sądzę.
Kurczę, to kolejne duże pytanie. W sensie, może tak, odnośnie samej fotografii i interpretacji, to jest taka wspaniała książka, jeśli dobrze pamiętam, Nigel Poor to wydał, taki fotograf, który robił warsztaty fotograficzne w więzieniu San Quentin. I on tam zrobił jedno wspaniałe ćwiczenie, które ja też często powielam, jak prowadzę różne warsztaty i tak dalej, że rozdał wydrukowane zdjęcia, takie ikoniczne wręcz zdjęcia z historii fotografii, tam nazwiska typu Stephen Shore, William Egglestone i tak dalej. Wszystko to, co jak ktoś się interesuje fotografią, to po prostu kojarzy te nazwiska i kojarzy te obrazki. I miał, każdy z uczestników miał takie dwie odbitki i miał dwa zadania. Jedno to jest opisać na odbitce to, co widzi, w szczegółach na przykład, co mu się rzuca i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że tam było absolutnie wspaniałe, jak było zdjęcie chyba Egglestona z takim starym samochodem a la Jeep. I ktoś wypisał po prostu całą historię tego samochodu, łącznie z tym, w jakich służbach on służy, bo rejestracja jest taka, a nie inna i ten ktoś to wie po prostu, prawda? Mhm. Więc jakby takie jedne pole na interpretacji. A drugie zadanie to jest odbitka z takim dużym białym marginesem dookoła, i trzeba wypisać, co mogłoby się stać poza kadrem. Mhm. I to jest absolutnie otwierające, absolutnie fenomenalne ćwiczenie, bo tam różne rzeczy ludzie pisali. I to jest, jakby tak działa też fotografia ogólnie. Ja bardzo lubię powiedzenie, nawet nie jest powiedzenie, tylko cytat z Johna Bergera, który kiedyś powiedział o fotografii, że nie ma niedźwiedzi na niebie. Musimy je sobie wyobrazić. I to jest, w ten sposób działa dla mnie fotografia i sztuki wizualne, że trochę tworzymy te konstelacje i sobie tak puszczamy oko, że myślimy sobie, okej, dobra, jak to się tak ułoży, to będzie wielka niedźwiedzica, ale ktoś jak na to popatrzy, to powie wielki wóz, prawda? Mm-hmm. I to jest też piękno w tym wszystkim, że pozwalamy na taką interpretację, na taką otwartość i na to, że ktoś przychodzi z otwartością i odwagą do tego, bo to też jest ważne, żeby nie bać się tego, że można zobaczyć w tym coś innego, a może nie zobaczyć nic. Jakby ja też wychodzę z założenia, że ktoś może przejrzeć tą książkę w księgarni czy w bibliotece i powiedzieć, że go to nie obchodzi. I to jest okej.
Że nie obchodzi kogoś, czyjś album rodzinny?
Czyjś album rodzinny, czyjaś historia, albo że to jest po prostu nie jego, prawda? Ale też a propos właśnie historii rodzinnych, bo nawet pisałem doktorat o rodzinie w fotografii dokumentalnej polskiej, to ja zawsze jak studenci do mnie przychodzą z takimi tematami i z takimi pomysłami, to mówię do nich, że mam dwa pytania. Jedno to jest ostrzeżenie, że jeśli tworzycie coś, co jest o was, to pamiętajcie, że będzie to poddane ocenie. Nie takiej, że 1, 2, 5, tylko jakiejś recenzji, ktoś powie, że mu się to podoba lub nie. I że to nie jest o was, tylko to jest o materiale. Mhm. Bo to jest super ciężko odróżnić, żeby się od tego odciąć w taki sposób, że to jest moja historia, okej, okay, ale jak ktoś mówi, że na przykład to nie działa, to nie mówi, że twoje emocje są nad wyraz, twoje emocje są przerysowane i nie powinieneś tak czuć czy tak myśleć, tylko po prostu widocznie coś w tej książce jest albo nie dla niego, albo nie działa. A drugie pytanie to jest takie, ja je zawsze stawiam w brutalny sposób i pytam, no dobra, ale co odbiorców obchodzi twoja prywatna historia? Bo to jest zawsze tak, że jeśli czytamy czyjąś biografię, jeśli czytamy jakieś książki, które są oparte o życiorys autora, to mam wrażenie, że odbieramy je dobrze wtedy, kiedy znajdujemy w nich pierwiastek uniwersalności. Że możemy się w jakiś sposób utożsamić. Że możemy znaleźć, że okej, dobra, ja mam podobne doświadczenia i to może być 5% tej książki, ale gdzieś jest ten taki, brzydko mówiąc, haczyk, który nas jakby w to wszystko pociągnie. I pamiętam, że jak była pierwsza wystawa z Wyjedź, Zostań, to ja zrozumiałem, że to działa, bo podchodziły do mnie osoby i zadawały różne pytania odnośnie tego o brak ojca. Ktoś podszedł, powiedział, że on też miał kogoś na emigracji i wie jak to jest. Zresztą nie skończył aż tak tragicznie, ale wie jak to jest. Ale przyszła do mnie jedna pani i się mnie spytała, czy ja nienawidzę Stanów Zjednoczonych. I ja na początku nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Ona powiedziała, że przecież Stany zabrały panu ojca. I jakby to ta różnorodność interpretacji i tego, co ludzie znajdują w tej książce, no pozwala mi myśleć, że to działa, że to jest moja historia, ale też ja o niej myślę jako trochę o historii o emigracji, trochę o utracie, a właściwie o braku, bo specjalnie w książce nie ma śmierci, nie ma pogrzebu. A mam, dziwnym trafem, mam cały pogrzeb nagrany na VHS-ie i mam chyba ze dwie rolki zdjęć, które mój wujek robił podczas pogrzebu mojego ojca. Jakby z premedytacją ja to zdigitalizowałem, przejrzałem, ale z premedytacją uznałem, że ja nie chcę mieć tego w tej książce, bo nie chcę, żeby to było o śmierci. Więc trochę, trochę jest ta książka o braku, trochę emigracji, a trochę też o pamięci, bo...
Która płata figle.
Która płata figle, tak. Ja jestem tego świetnym przykładem, bo zorientowałem się w trakcie pracy nad tą książką, że ja nie wierzę swoim wspomnieniom z ojcem. Bo się okazało, że jedno ze wspomnień, które jest też kanwą mego autoportretu, jest po prostu błędnym myśleniem. Ja pamiętam, że mój ojciec przyleciał pierwszy raz ze Stanów w zimę, że była Wigilia, pamiętam, gdzie stała choinka, jak on nam rozdawał prezenty ze Stanów, że tam przywiózł i to jakieś nakręcane samochody i tak dalej, i tak dalej. A jak o tym opowiadałem mojej mamie i babci, to one powiedziały, że Rafał, ale tata przyleciał w lipcu.
Co tam? Jaka choinka?
Jaka choinka? Ja wtedy jakby takie, w sensie ktoś mi nagle, wiecie państwo, wyrwał jakby kawałek wspomnienia i mówi, że to jest fałsz, nie? I ja sobie wtedy zdałem sprawę, że ja tak właściwie nie mogę ufać żadnym wspomnieniom, bo byłem a tak mały, że one się pewnie gdzieś pozacierały, a b, no kiedy się słyszy po raz enty historię o czymś, no to nagle wytwarzasz w głowie obrazy i sobie tracisz trochę tą granicę między tym, co jest wyobrażeniem, a co jest tak naprawdę pamięcią.
Wiem, że są fotoksiążki, które są zupełnie pozbawione tekstu. Ty się zdecydowałeś na to, żeby jednak te listy, czy takie mikrohistorie, mikrowspomnienia zachować i zamieścić w książce. Jestem ciekawa, jak je spisywałeś. Zatrzymało mnie przy tym pytaniu, bo wiesz, że jestem bardziej tekstowa, więc to, wiesz, nie mogło się odbyć bez takiego pytania. Mianowicie u Jadwigi, czyli u matki Marka, pojawia się takie zdanie, one są rozmiarowo czy objętościowo bardzo podobne. Wydaje mi się, że takie ogólne wrażenie pewnej gawędy, czy takiego bardzo naturalnego, właśnie opowieściowego, gawędziarskiego języka, trochę rwanego, trochę niedokładnego, jest zachowane w każdej z tych historii. Natomiast, oj, czemu ja tego nie mogę zlokalizować wtedy, kiedy chcę? Natomiast jest tutaj takie zdanie, a propos szkoły morskiej, o której już opowiadałeś, zawsze ciągnęło go do okrętów, to było jego hobby, chciał iść na szkołę morską. I zaczęłam się zastanawiać, czy taki kiks jest tym, w jaki sposób opowiada twoja babcia, czy to wynika na przykład z miejsca, w którym żyjecie i w taki sposób się to komunikuje. Jaka jest historia tego na szkołę morską?
No to ja tutaj zacytuję moją drugą babcię.
Zaczekaj, bo niepokojąco się śmieję, że ja nie wiem, czy dobrze zrobiłam, że zadałam to pytanie.
Która używała częstego sformułowania z Podlasia, które ja bardzo lubię, musi co tak.
Teraz przetłumacz na małopolski.
W sensie, że to co powiedziałaś, że to jest trochę taki sposób mówienia na Podlasiu, prawda? Że też jakby chyba wszyscy znają, dla mnie się to podoba, podlaskie. Gdzie no, u nas tego dla się dużo, dużo wykorzystuje. To tak samo, jak powiedziałaś, czy to jest taki sposób mówienia na Podlasiu, to ja mogę powiedzieć, musi co tak. W sensie, że wydaje mi się, że tak. Prawda? I to jest takie określenie, które też trochę żartobliwie używam w rozmowach ze znajomymi i tak dalej. Ale te
To znaczy, wiesz, pytam, bo potencjalnie ten język jest bardzo ładny. On jest, wiesz, ma krótkie zdania, to jest taka, wiesz, dość szybka narracja, nieprzekombinowana. Natomiast to mnie zatrzymało, więc po prostu skąd ta decyzja, wiesz, żeby nie wygładzić na przykład tych elementów, które mogą wprowadzić właśnie jakiś nie dyskomfort, ale mogą zatrzymać, tak jak mnie zatrzymały.
Znaczy, te teksty powstawały na podstawie wywiadów wideo. One najpierw były przeze mnie spisane, a później trochę wygładzone i też w redakcji mi Ula Dąbrowska pomagała przy tych tekstach. I specjalnie zostawiliśmy to, żeby to było takie właśnie swoje, prawda? Żeby nie było język literacki w sposób, żebym, no bo równie dobrze te listy mogłyby się zaczynać kochany Rafałku, tak?
Dokładnie.
Czy tam drogi Rafale i tak dalej i iść tym tropem, kiedy się pisze. A to są bardziej takie, mam wrażenie, notatki z pamięci, gdzie one też, to jest ich urok, że to jest taki, a nie inny język, prawda?
Ale dlaczego się zdecydowałeś w ogóle na tekst? Czy nie wystarczyłaby ci opowieść z materiału fotograficznego?
Znaczy, wydaje mi się, że coś, o czym często też się zapomina, jak ktoś pracuje twórczo, bo to też widzę często moich studentów, to jest to, że dzieło musi być zrobione w sposób jakby ładny, czy też estetyczny i tak dalej, ale musi też być czytelne. I wydaje mi się, że gdyby były same fotografie, to ten kontekst by gdzieś zniknął. Ja też sobie wyobrażam takiego, jak myślę o wystawie z tych zdjęć, to myślę sobie o takim idealnym widzu, który wchodzi na tą wystawę i ogląda te fotografie, portrety, zdjęcia przedmiotów, które też się tam znajdują, zdjęcia archiwalne i tak naprawdę nie wie, o co chodzi. Sobie przechodzi przez to wszystko i gdzieś układa to wszystko w głowie, że może tak, a może inaczej. A później tak zresztą też to zazwyczaj prezentuje, wchodzi do sali, gdzie są nagrania wideo tych wywiadów po prostu. To jest 5 gadających głów, każda po mniej więcej 8 minut. I to są takie, powiedzmy, tak samo tekst tutaj pełni rolę kontekstową, narzucają kontekst. Nie tłumaczą wszystkiego, nie tłumaczą, dlaczego takie zdjęcia, a nie inne i tak dalej, a tylko fragmenty tego, co jest w fotografii, ale już nakierowuje w jakiś sposób, jak to interpretować, jak to czytać, prawda? I wtedy sobie wyobrażam, że ktoś wychodzi z tej sali wideo i jeszcze raz przechodzi przez całą galerię, ogląda zdjęcie i teraz już wie na przykład, że jak widzi te takie ciemne polaroidy gdzieś w lesie, to jest właśnie ten piknik, o którym mówiła moja babcia, prawda? Czy jak widzi zdjęcie telefonu z przyczepioną myszką, to już wie, że to jest ten telefon, który ja odebrałem i który nam jakby w cudzysłowie telefon przekazał nam informację o tym, że ojciec nie żyje.
A powiedz, ta amerykańska opowieść, bo złapię się trochę tego pytania, które usłyszałeś, czy jesteś zły na Stany, ale nie w kontekście jakichś emocji, które ty teraz przenosisz na ten kraj, tylko tego, czego dowiedziałeś się ze zdjęć o w ogóle życiu emigranta. Co ci powiedziały same zdjęcia? Czy w ogóle sobie zadałeś takie pytanie? Co ty w nich znajdujesz? Bo to dla ciebie chyba też było inne spojrzenie na być może dobrze znane zdjęcia, które karmiły cię gdzieś jakimś wspomnieniem albo wyobrażeniem przez lata.
Znaczy, to też jest o tyle ciekawe, właściwie o tym nie myślałem wcześniej, a teraz jak zadałeś to pytanie, to sobie uświadomiłem, że w momencie, kiedy ja składałem tę książkę, ja już miałem doświadczenie migracji. bo ja też w latach studenckich wyjeżdżałem, co prawda nie był taki długi okres, ale na przykład 3 miesiące w Belfaście, żeby zarobić na cyfrowy aparat fotograficzny, więc jakby to trochę inną jednak emigrację, inne czasy, inna technologia i też
inna
inaczej
potrzeba.
To wszystko, inna potrzeba, no i inne miejsce, prawda, no bo Belfast to 3 godziny samolotem, a nie Stany, Nowy Jork, bo mój ojciec był w Nowym Jorku i okolicach, to zupełnie inne dystanse, ale jakby tam jest takie zdjęcie, które dla mnie jest trochę symbolem polskiej emigracji z tamtych czasów, kiedy mój ojciec pozuje z takim plikiem dolarów. I jakby to mi się wydaje, że mówi wszystko o tej emigracji, że tam było po prostu wyjazd, zasuwanie na maksa, próba przetrwania, żeby te mityczne wręcz dolary, czy magiczne dolary przywieźć tak, przywieźć do domu, żeby móc za to wybudować dom, może złożyć jakiś interes i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Muszę ci powiedzieć, że mnie bardziej zatrzymało to zdjęcie, a propos pliku dolarów, tak. Wiesz dlaczego? Dlatego, że twój tato na tym zdjęciu ma brud za paznokciami. I miałam tutaj jakąś taką historię tego, czym jest w ogóle okupiona ta radość z pomocy i wsparcia. Oczywiście, wiesz, pracownicy fizyczni, pracownicy, którzy pracują w ziemi, pracują w budowlance, to nie jest obraz tylko Stanów Zjednoczonych. Natomiast w zestawieniu faceta z nagim torsem, który dokładnie z tego się cieszy i to nie jest polski pieniądz i to nie jest sytuacja, która nas jakoś umiejscawia tutaj, z tymi naprawdę spracowanymi łapami, które po prostu widać na tym zdjęciu, to była dla mnie ta historia.
Tak, tak, tak. Ale też teraz mi już przypomniało, mam znajomego, który pracował przez długi czas na emigracji w Stanach, w sklepie z alkoholami. Niedaleko miejsca, gdzie mieszkało dużo Polaków, pracowników, i oni rokrocznie wygrywali plebiscyt marki Finlandia na ilość sprzedanego alkoholu, bo opowiadał, że to było tak, że ludzie wracali z pracy i to jest jakby kolejna cena emigracji tego wszystkiego i oni nie mieli co z sobą zrobić. W sensie to nie jest tak, że ktoś wracał i nie wiem, czytał książki, czy szedł, nie wiem, do kina, czy coś.
Jak mówi, że nawet nie za bardzo mieli czas mieszkać.
Nawet nie za bardzo mieli czas mieszkać, prawda? A w jakiś sposób tą tęsknotę i to wszystko ludzie próbowali, głównie mężczyźni, zabijać, więc jakby tutaj i kulturowo, i historycznie pierwsze co to alkohol. Więc ten znajomy opowiadał mi, że często widział te same twarze, które dzień w dzień widzi, że idą z pracy, zachodzą, pół litra Finlandii, do widzenia i tak dalej, i tak dalej. Także ja tak naprawdę nie przypominam sobie, teraz może się mylę, ale ta część emigracji właśnie lata 80., 90. polskiej, wyjazd za granicę i to, czym to było kupione i co to znaczyło, chyba nie jest jakoś super opisana w polskiej kulturze, tak mi się wydaje.
Nie, pamiętam, kiedy Anna Cieplak wydała swoją książkę, która była związana właśnie z brakiem rodzica. Anna Cieplak właśnie trochę chciała wyciągnąć tę opowieść, która sprawiała, że rodzina żyła na dwóch frontach. Żyła w tęsknocie, żyła bardzo często, wiesz, młodzi mężczyźni lub dziewczynki, w zależności od tego, jakie było rodzeństwo, dzieciaki po prostu. I kobiety, które dysponowały domem, oczekiwaniem, które zostawały same, nie tylko przy rozwodach i przy stracie zaczynały pełnić inne funkcje, tylko te funkcje pełniły po prostu przez decyzję, a równocześnie to była opowieść bardzo dziwnego oczekiwania. Ty też tutaj mówisz, że to, co ci się połączyło z tatą, czyli oczekiwanie na prezenty, prawda? Te prezenty były inne. Święty Mikołaj, być może dlatego święta, a być może to jest po prostu kilka wspomnień. Równocześnie na zdjęciach też widać coś, co było być może niedostępne, też było związane z pieniędzmi, też było z tą obietnicą lepszego czasu. I wydaje mi się, że to jest faktycznie dość nierozpoznany czas, albo przynajmniej doświadczenie naprawdę wielu, wielu rodzin w Polsce.
Tak, no ja pamiętam tak nawet ze swojego podwórka, no to mieliśmy, tak sobie teraz myślę i liczę, że jak powiedzmy otaczało nas nasz dom, raz, dwa, trzy, cztery, pięć domów jeszcze dodatkowych, to z trzech tych domów ktoś miał rodzinę w Stanach. W sensie moja dobra koleżanka miała oboje rodziców i ona się wychowywała właśnie tylko ze starszymi braćmi. Drugi sąsiad i też koleżanka, z którą chodziłem do podstawówki, też miała ojca za granicą. I to tak jak mówisz, też było takie trochę, mam wrażenie, słodko-gorzkie, bo z jednej strony ta rodzina w Polsce mogła przez to żyć trochę lepiej, bo te dolary płynęły, jakieś były przysyłane w taki czy inny sposób. No ale z drugiej strony też pytanie, jakim kosztem, prawda?
Ja przepraszam, muszę Państwu dopowiedzieć, że wzięłam telefon do ręki, mówiąc o książce Anny Cieplak, bo wydaje mi się, że to jest może dobry pretekst do tego, żeby Państwu też przypomnieć o tej książce. Ona była komunikowana jako pierwsza powieść o życiu eurosierot. No tu ten przedrostek euro sugeruje takie, a nie inne wyjazdy, ale to, że tak powiem, nie wnosi. Brakujący fragment narracji o współczesnej Polsce. Więc ta intuicja, czy to stwierdzenie, które przed chwilą powiedziałeś, wydaje mi się, że w ogóle towarzyszy temu tematowi. I to jest książka wydana przez wydawnictwo literackie pod tytułem Rozpływaj się. Ja jestem fanką książek Anny Cieplak, więc po prostu polecam, ale być może w kontekście tego, o czym rozmawiamy, to też dla Państwa będzie jakąś podpowiedzią. Chciałabym, żebyś mi jeszcze powiedział o tym, w jaki sposób decydowałeś o rewersie i awersie zdjęć, które się pojawiają tutaj. Kiedy wystarczyła tylko ta część, o której wiemy, że ją oglądamy, a kiedy pozwalałeś na przyglądnięcie się temu, co na drugiej stronie?
Wydaje mi się, że te rewersy są chyba w dwóch miejscach, czy nawet w jednym. I tam jest taka historia dwóch tak zwanych główek, mówiąc językiem fotoreportażu, czyli takich po prostu zdjęć legitymacyjnych i portrecików, które kiedyś były często rozdawane na pamiątkę, prawda? I to zawsze było takie, że ktoś dostawał takie, powiedzmy, zdjęcie legitymacyjne kogoś i z tyłu było napisane, aby pamięć była żywa, na wieczną pamiątkę.
Na wieczną pamiątkę.
I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ja znalazłem takie dwa zdjęcia, gdzie jest właśnie mój ojciec tam, że na wieczną pamiątkę, czy aby pamięć była żywa, Marek Zofii. A z drugiej strony podobnie, tylko Zofia Markowi. Ja się ucieszyłem, moja mama ma na imię Zofia, więc sobie myślę, kurde, ale super w ogóle motyw w tym, prawda, że to znalazłem, że się z tym zaczęło, ale to się okazało, to była inna Zofia. I ja też mówiąc szczerze, to ta taka opowieści wizualne, to też jest trochę taka gra z widzem. Czasem to jest zwodzenie, prawda? I to jest właśnie taki moment, kiedy ktoś to może odczytać, że to jest jakby ta pierwsza miłość i tak dalej, i tak dalej.
Ta, o której też pisze twoja mama w kontekście Poznania, tak, na przykład z tatą, jak ta miłość wybuchła.
Tak, jak wiosna majem chyba, czegoś tak, tak mama to określiła. A później można się jednak dopatrzyć, że to jest inna osoba, bo wygląda inaczej po prostu. Ale sam w tą pułapkę wpadłem i mi już się zastawiłem, więc stąd jest ten rewers, ale też w jednym miejscu decyduje się, żeby pokazać tylko rewers. I to jest zdjęcie w historii mego wujka, który jako jedną z nielicznych pamiątek po moim ojcu ma właśnie takie małe zdjęcie, które wyrwał z paszportu. A wyrwał, bo ja o tym nie wiedziałem w ogóle. W tamtym czasie trzeba było zdać paszport i ten paszport jak zdawał, to powiedziano mu wujkowi, że paszport musi oddać, ale zdjęcie może sobie zatrzymać. Więc są takie jeszcze stare zdjęcie wklejane na jakieś kółeczka, czy coś w tym stylu, wyrwał. I jak widziałem wujka, to trzymał je między takimi dwoma szybami w gablocie, po prostu w meblościance, gdzie ono tam jest.
I na wieczną pamiątkę.
Na wieczną pamiątkę, tak. I teraz jak przeglądasz, to widzę, że jest w książce i przód, i tył, ale na wystawie na przykład jest tylko tył. To jest takie trochę enigmatyczne zdjęcie, bo zdjęcie ma format 30x40 i w nim jest taki mały właśnie fragment poniszczonego czegoś z tyłu, prawda? To też jest to, że, no, nie wiem jak państwo, ale ja na przykład nie lubię kiedy ktoś mi strasznie tłumaczy opowieść. W sensie ja bardzo lubię, kiedy ktoś pozwala mi coś wydedukować, coś odkryć, jakby być częścią tej opowieści przez swoją obecność i obcowanie z nią. I podobny pomysł miałem właśnie z tym zdjęciem na wystawie, że to jest taki trochę, ale o co chodzi? I dopiero później gdzieś możemy to połączyć z tym wywiadem, gdzie wujek o tym mówi. I aha, dobra, to musi być to zdjęcie, ale nie mamy pewności na 100%.
To tym samym zakończyłeś naszą rozmowę, mówiąc, że nie będziemy tłumaczyć, będziemy zapraszać do obecności. To ja do obecności Państwa namawiam, chociaż książka nie jest łatwa do zdobycia. specjalnie, a w zasadzie z pewną premedytacją nie zadałam pytania o wyjedź, zostań. Dlaczego taki tytuł, dowiecie się państwo z książki? Wydaje mi się, że to też jest taka historia, którą warto państwu akurat zostawić do interpretacji i do opowieści. Książka jest absolutnie przepięknie wydana, więc jeżeli państwo lubią też obcowanie z obiektem, to już mówię zupełnie od siebie, z takiego doświadczenia czytelniczki, obserwatorki, to myślę, że to jest książka, która państwu sprawi po prostu wiele przyjemności, również takiej empirycznej, dotykowej, z bycia, z doglądania, z powracania, z wyciągania zeszytów, które są zszyte i są po prostu zamknięte w takiej teczko-okładce, jakkolwiek państwo tego nie będziecie nazywać. I jest też takie zdanie, gena nie wydłubiesz, więc ja sobie zrobiłam takie ćwiczenie, dzielę się z tym z państwem, może państwo to zupełnie pominą, ale obserwowanie tego, jak geny przechodzą z pokolenia na pokolenie w niektórych momentach, jest naprawdę fascynujące. Jestem ciekawa, do jakich wniosków państwa doprowadzi akurat taka strona, powiedzmy, że biologiczna naszego funkcjonowania. Rafał Siderski był moim państwa gościem. Bardzo ci dziękuję.
Również bardzo dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.